Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością, o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Drodzy Państwo, przystępujemy do rozważania tajemnicy sakramentu małżeństwa. Siedem sakramentów Kościoła w tym obrębie się poruszamy od kilku ostatnich kateches i za nami już te wstępne uwagi, jeżeli chodzi o sakrament małżeństwa. Mówiliśmy o zamyśle Pana Boga na temat sakramentu małżeństwa. Mówiliśmy o małżeństwie w porządku stworzenia, w Starym, Nowym Testamencie. Mówiliśmy o małżeństwie w pedagogii prawa i małżeństwie w Panu. To katecheza wczorajsza. Dzisiaj jeszcze taki jeden moment, nad którym zatrzymamy się, jeżeli chodzi o teologię sakramentu małżeństwa, a raczej o takie wyjątki, które od sakramentu małżeństwa są. I postaramy się też krótko powiedzieć o celebracji sakramentu małżeństwa. A zatem punkt 1618 Katechizmu Kościoła Katolickiego i jego tytuł brzmi Dziewictwo dla Królestwa Bożego. Pamiętamy, mówimy ciągle o sakramencie małżeństwa i katechizm tak rozpoczyna ten wątek. Chrystus jest centrum całego życia chrześcijańskiego. Więź z Nim zajmuje pierwsze miejsce przed wszystkimi innymi więzami rodzinnymi lub społecznymi. Od początku istnienia Kościoła istnieli mężczyźni i kobiety, którzy zrezygnowali z wielkiego dobra małżeństwa, by iść za barankiem dokądkolwiek się uda, by troszczyć się o sprawy Pana i starać się Jemu podobać, by wyjść naprzeciw przychodzącemu oblubieńcowi. Sam Chrystus powołał niektórych, by szli za Nim, przyjmując taki sposób życia, którego On, czyli Jezus Chrystus, pozostaje wzorem. A zatem wielkie dobro małżeństwa, sakramentu małżeństwa i ci, którzy rezygnują z tego wielkiego dobra, by, jak to mówi nam katechizm, iść za barankiem, czyli Jezusem Chrystusem, dokądkolwiek się uda, by troszczyć się o sprawy Pana, by starać się Jemu podobać. I zastrzeżenie bardzo ważne, że sam Chrystus powołał niektórych, by szli za Nim, przyjmując taki sposób życia, którego On pozostaje wzorem. I to jest bardzo ważne, że właśnie w tym momencie katechizm nam precyzuje te kwestie. Bardzo często pojawiały się pytania w takich rozmowach, dlaczego tak jest, że jest bezżenność, czyli życie w celibacie, życie w pojedynkę, tak byśmy powiedzieli, to znaczy bez męża, bez żony, wszakże we wspólnotach zakonnych czy wspólnotach kapłańskich, ale nie łączą się zakonnicy, zakonnice, kapłani z drugą osobą, z mężem, z żoną, ale wybierają taki sposób życia. Pojawiają się pytania. Przecież to nienaturalne, przecież tak Biblia tego nie precyzuje, mówi, że, i mówiliśmy o tym kilka dni temu, że zostawi człowiek ojca i matkę i zwiąże się z drugą osobą, zwiąże się mężczyzna z kobietą, kobieta z mężczyzną i będą odtąd stanowić jedno ciało i tak dalej. Dlatego ten punkt tutaj katechizm nam umieszcza, mówiąc o dziewictwie dla Królestwa Bożego. I dwie takie ważne sprawy. Zamysł Pana Boga, czyli sam Chrystus powołał, by szli za Nim, przyjmując taki sposób życia, którego On pozostaje wzorem. To jest pierwsza odpowiedź na to pytanie. A druga odpowiedź: istnieją od początku Kościoła mężczyźni i kobiety, którzy rezygnują z wielkiego dobra małżeństwa, by iść za barankiem, dokądkolwiek się uda. Dwa argumenty. Jeden dotyczący wiary, relacji z Chrystusem, a drugi historyczny. Ale, drodzy Państwo, to nie może być tak, że ktoś wybiera taki sposób życia jako pewne wyjście, jako pewną opcję. Tutaj musi być ogromne zakorzenienie w Chrystusie. Ogromna więź, relacja z Jezusem Chrystusem, by powołanie rozeznać, by powołanie przyjąć, by na to powołanie odpowiedzieć. To jest bardzo istotne, żebyśmy o tym nie zapominali. A jeszcze lepiej pozwala nam ten fakt zrozumieć już pierwszy z przytoczonych cytatów, pierwsze zdanie, które w katechizmie mówi na ten temat. Chrystus jest centrum całego życia chrześcijańskiego. No właśnie, jeżeli nie Chrystus, jeżeli tego Chrystusa nie będzie, to wszystko się zburzy. To te wszystkie nasze, tylko i wyłącznie nasze pomysły na życie, nasze plany, nasze opcje, które będziemy wybierali, będą tylko nasze i one owoców przynosić z pewnością nie będą. To jest pierwsza rzecz, która dzisiaj przed nami staje. Dalej w katechizmie czytamy takie słowa. Dziewictwo dla Królestwa Bożego jest rozwinięciem łaski chrztu, wymownym znakiem pierwszeństwa więzi z Chrystusem, żarliwego oczekiwania na Jego powrót, znakiem, który przypomina także, że małżeństwo jest rzeczywistością obecnego świata, który przemija. A zatem dziewictwo, czyli rezygnacja, dobrowolna rezygnacja z sakramentu małżeństwa po to, by poświęcić się bardziej sprawom Bożym, jest rozwinięciem łaski Chrztu Świętego, wymownym znakiem pierwszeństwa więzi z Chrystusem. I tu jest kolejny bardzo ważny element. Pierwszeństwo więzi z Jezusem Chrystusem. Ostatnio gdzieś natknąłem się na wpis w mediach społecznościowych człowieka, który świętował rocznicę sakramentu małżeństwa. To było na pewno kilkanaście lat. Myślę, że to było 18 lat. I taka grafika w formie trójkąta na czubku tego trójkąta na wierzchołku napis Bóg, a na dole u podstawy po jednej stronie mąż, po drugiej stronie żona i komentarz tego człowieka, że po 18 latach z całą pewnością stwierdzam, że to prawda. Im bliżej jesteśmy Pana Boga, tym bliżej jesteśmy siebie nawzajem. No właśnie, to pierwszeństwo więzi z Chrystusem. Pierwszeństwo relacji z Chrystusem, z Panem Bogiem. My pamiętamy, drodzy Państwo, że pamiętajmy, że mówimy jako ludzie wierzący, jako katolicy, katechizm Kościoła katolickiego mam przed sobą i mówimy na tej płaszczyźnie Kościoła katolickiego, jak to wszystko powinno wyglądać. Przecież małżonkowie, zanim staną się nimi, są najpierw narzeczonymi, Wcześniej jest ten moment poznania, ale wcześniej zwykle tak jest, że się nie znają. I ten etap jest również bardzo ważny. Bo jeżeli my wtedy wzrastamy w naszej wierze z Chrystusem, jesteśmy blisko Niego, to później, kiedy połączymy się sakramentalnym węzłem małżeńskim, to też wzrastamy dalej w wierze, tylko już razem oboje. Bardzo pomaga zrozumieć, przeżywać wiarę w rodzinie, w małżeństwie, wspólnota domowego kościoła, gdzie ogromny nacisk kładziony jest na modlitwę. I to zarówno tę modlitwę indywidualną, osobistą, jak i modlitwę wspólnotową, wspólnoty małżonków, czyli wspólna modlitwa małżonków, ale także wspólna modlitwa małżonków z dziećmi. I to pokazuje całość tej wspólnoty, a zatem centrum Jezus Chrystus. I tak pozostaje, jeżeli od początku życia tak jest, to w małżeństwie nie może się to zmienić. Choć naturalnie czujemy miłość do drugiej osoby, później tę miłość, często tak się zdarza, przelewamy na dzieci. Mówimy to oczko w naszej głowie, to centrum naszego życia. To jednak wtedy powinniśmy pamiętać, że ta drabina wartości, ona się nie zmienia w dalszym ciągu. Że dalej, na początku, na samej górze powinien być Pan Bóg. Powinna być relacja z Nim. A dopiero później relacja między małżonkami, później relacja rodziców z dziećmi. To jest bardzo ważne, żeby wtedy Pan Bóg nie zszedł na dalszy plan. Często tak bywa, że i Pan Bóg schodzi na dalszy plan i też relacja małżonków między sobą schodzi na dalszy plan, bo wszystkie siły, 100% miłości jest kierowane na dziecko. To jest zrozumiałe, bo miłość rodzicielska, ojcowska, macierzyńska tak nas prowadzi. Natomiast też bywają takie momenty, że dziecko wyrośnie, wyjdzie z domu rodzinnego i małżonkowie zostają sami, patrzą się na siebie i są trochę dla siebie obcy. Bo poprzez to, że całe siły włożyli w wychowywanie dziecka, zapomnieli trochę o pielęgnowaniu relacji małżeńskiej między sobą. A zatem tutaj też ważny element, w którym katechizm Kościoła katolickiego jest nam pomocą, podpowiedź, żeby zawsze tym znakiem, który nas charakteryzuje, zarówno małżonków, jak i tych, którzy wybierają życie bez małżeństwa, a poświęcają się Panu Bogu, było to, że Chrystus jest zawsze na miejscu pierwszym, centralnym, na tym miejscu nadrzędnym. I podsumowuje tę kwestię katechizm w taki sposób. Obie rzeczywistości, sakrament małżeństwa i dziewictwo dla Królestwa Bożego, pochodzą od samego Pana. A zatem nie jest tak, że coś jest lepsze, coś jest gorsze. Nie jest tak, że coś ma większą wartość, bo pochodzi od Boga, a coś ma mniejszą wartość, bo nie pochodzi bezpośrednio od Boga. Zarówno sakrament małżeństwa, jak i dziewictwo dla Królestwa Bożego pochodzą od tego samego Pana. To On nadaje im sens i udziela koniecznej łaski, by żyć w nich zgodnie z Jego wolą. Tak czytamy w katechizmie. Szacunek dla dziewictwa ze względu na królestwo i chrześcijańskie rozumienie małżeństwa są nierozdzielne i wzajemnie się uzupełniają. I tutaj fragment ze świętego Jana Chryzostoma wykorzystany przez świętego Jana Pawła II w Ad Familiaris Consortio, w Adhortacji Apostolskiej. Tak czytamy. Kto potępia małżeństwo, pozbawia także dziewictwo jego chwały. Kto natomiast je chwali, czyni dziewictwo bardziej godnym podziwu i chwalebnym. Bowiem to, co wydaje się dobrem tylko w porównaniu ze złem, nie może być wielkim dobrem, ale to, co jest lepsze od tego, co wszyscy uważają za dobro, jest z pewnością dobrem w stopniu najwyższym. A zatem jedna i druga forma są wynikiem zamysłu Pana Boga i tak też powinniśmy na to patrzeć z szacunkiem, ze zrozumieniem i też ze wsparciem, z modlitwą. To pierwsza kwestia, którą dzisiaj chcemy się zająć, a druga celebracja sakramentu małżeństwa, czyli ten moment już samego obrzędu zaślubin. Tutaj też można byłoby bardzo wiele mówić, natomiast myślę, że trzeba kilka takich zastrzeżeń bardzo ważnych poczynić na samym początku. Otóż moment stanięcia przy ołtarzu to jest takie wejście na pewien szczyt, bo to ważny moment w życiu narzeczonych, w życiu każdego człowieka, który przeżywa ważne życiowe sytuacje, czy to sakrament chrztu, tego zwykle nie pamiętamy. Ale później już jest pierwsza komunia święta, pierwsza spowiedź wcześniej. To już bardziej jest w naszej świadomości. Wreszcie bierzmowanie, no i później sakrament małżeństwa, o którym mówimy. To jest zakończenie pewnego etapu w życiu, ale jednocześnie rozpoczęcie nowego. I to już powinno być takim momentem centralnym, ale momentem, na którym powinniśmy się skupić dużo wcześniej. Nie tylko wtedy, kiedy przychodzimy do kościoła, ale to przyjście do kościoła powinno być takim naturalnym wynikiem wiary naszej, narzeczonego, narzeczonej, wcześniej ich rodziców, kwestia wychowania i tak dalej. Przyjście do kościoła z prośbą do kapłana, żeby pobłogosławił sakrament małżeństwa, powinno być czymś bardzo naturalnym. I ja wiem, że to, co mówię, to w wielu kręgach jest uważane za jakiś, no taki stereotyp katolicki. Nawet rozmawiając ze współbraćmi, którzy uczą w szkołach średnich, słyszy się bardzo często, wtedy, kiedy oni podejmują te tematy, słyszy się, proszę księdza, proszę ojca, dzisiaj nikt tak już nie żyje. I wrażenie, że gdzieś tam w nawiasie, choć niewypowiedziane, pojawiają się słowa, posłuchamy cię innym razem. Być może jest taka rzeczywistość. Być może jest wiele takich przypadków, kiedy ktoś się zdziwi, słysząc słowa o tym, że jest sakrament małżeństwa, że jest przygotowanie do tego sakramentu małżeństwa, okres narzeczeństwa, nie mówiąc już o tym, że żeby nie mieszkać razem przed ślubem, żeby zachować czystość przedmałżeńską i tak dalej, i tak dalej. My pamiętamy, zawsze jesteśmy w obrębie Kościoła katolickiego i tę naukę Kościoła katolickiego przedstawiamy. I drodzy Państwo, już sam sakrament małżeństwa, ta celebracja, zwykle odbywa się podczas mszy świętej, bo wszystkie sakramenty mają swój związek z misterium paschalnym Pana Jezusa. I Eucharystia, tak jak mówi Sobór, jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, więc tym bardziej, kiedy jest ważny moment w życiu dwojga osób. One przychodzą wtedy do ołtarza, by włączyć niejako w ofiarę mszy świętej, w ofiarę Eucharystii ten moment, to wydarzenie, które ma się wydarzyć, które ma się dokonać. W Eucharystii Pan Jezus przychodzi również w swoim ciele i w swojej krwi. To jest ten pokarm, pierwszy pokarm nowo związanych węzłem małżeńskim małżonków. I to jest najważniejsze, żeby niejako przypieczętować dar, który również małżonkowie ze swojego życia składają w sakramencie małżeństwa, jedno wobec drugiego, przypieczętować ten dar w czasie Eucharystii. Czytamy dalej w Konstytucji Sacrosanctum Concilium: obrzęd zaślubin jako sakramentalny akt uświęcenia winien być sam w sobie ważny, godny i owocny. Przyszli małżonkowie powinni więc przygotować się do celebracji swych zaślubin przez przyjęcie sakramentu pokuty i pojednania. To rzecz jasna i naturalna. Według tradycji łacińskiej sami małżonkowie jako szafarze łaski Chrystusa udzielają sobie nawzajem sakramentu małżeństwa, wypowiadając wobec Kościoła swoją zgodę. O tym sobie mówiliśmy w tych wcześniejszych katechezach, w tych punktach wstępnych. I w tradycjach kościołów wschodnich kapłani lub biskupi, którzy przewodniczą ceremonii, są świadkami wzajemnej zgody wyrażanej przez małżonków, ale ich błogosławieństwo jest konieczne także dla ważności sakramentu. Różne liturgie, czytamy dalej w katechizmie, zawierają wiele formuł błogosławieństw i modlitw epikletycznych, w których prosi się Boga o łaskę i błogosławieństwo dla nowożeńców, szczególnie dla żony. W epiklezie tego sakramentu małżonkowie otrzymują Ducha Świętego jako komunię miłości Chrystusa i Kościoła. Jest on pieczęcią ich przymierza, zawsze żywym źródłem ich miłości, mocą, dzięki której będzie odnawiać się ich wierność. Tak bardzo w skrócie, drodzy Państwo, na temat celebracji sakramentu małżeństwa, ale po to, by zrozumieć, że to jest coś bardzo ważnego. Sakramentalne małżeństwo i jego celebracja. Również w czasie Eucharystii, kiedy zawierane są śluby, tak mówimy potocznie, jest wiele takich elementów. Mówiliśmy o tej epiklezie, czyli tej modlitwie, w której po przeistoczeniu, w której jest bardzo wiele takich odniesień do tego momentu, który jest celebrowany, ale także choćby wprowadzenie do modlitwy Ojcze Nasz, komunia święta dla nowożeńców pod dwiema postaciami i inne elementy, uroczyste błogosławieństwo. One są nie tylko po to, żeby to ładnie wyglądało, mówiąc tak kolokwialnie, w kamerze, żeby było inaczej niż zwykle, ale po to, żeby podkreślić ogromną wagę tego sakramentu, ogromną moc, którą małżonkowie otrzymują. Przed momentem słyszeliśmy moc Ducha Świętego po to, żeby oni otrzymywali te wszystkie dary i łaski, które są im potrzebne na tej nowej życiowej drodze. I to tyle, drodzy Państwo. Myślę, że wystarczy. Niech te dwa tematy, dwie kwestie będą taką podstawą do tego, by wywiązała się dyskusja.